Kolejny, siódmy rozdział Księgi Izajasza rozpoczyna się napomnieniem, które Boży prorok przekazuje królowi judzkiemu Achazowi. Król ten sprawował władzę w Jerozolimie przez 16 lat. W roku 734 przed naszą erą wojnę Achazowi wypowiedział władca północnego Izraela Pekach. Rozpoczęła się bratobójcza wojna. Tym niebezpieczniejsza, że izraelski król, by pokonać króla judzkiego, sprzymierzył się z potężnym władcą asyryjskim Resinem. W początkowych wierszach siódmego rozdziału Księgi Izajasza czytamy: Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. Niebezpieczeństwo, które zawisło nad Jerozolimą, było w dużym stopniu konsekwencją złego postępowania króla Achaza. Jego dziadek, Uzjasz, był dobrym, bogobojnym królem, podobnie jak ojciec Jotam. Pamiętamy, że Izajaszowi Bóg objawił się w świątyni w roku śmierci króla Uzjasza. Jego syn Jotam rządził Judą przez następnych 16 lat, postępując podobnie jak ojciec, zgodnie z Bożym planem przewidzianym dla linii Dawida. Niestety syn Jotama, a wnuk Uzjasza, Achaz, nie nawiązał do tej dobrej tradycji. Czytamy o tym w II Księdze Królewskiej, w rozdziale 16. 20 lat miał Achaz, kiedy rozpoczął panowanie w Jerozolimie, i sprawował tam władzę przez lat 16. Nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, Boga, jak jego praojciec Dawid. Achaz rządził w Jerozolimie przez 16 lat i był złym, bezbożnym królem. Właśnie za jego panowania rozpoczęła się wojna domowa pomiędzy północnym Izraelem a królestwem południowym, judzkim. Był to czas wielkich napięć, czas zamieszania i odstępstwa. W II Księdze Królewskiej czytamy: Achaz kroczył drogą królów izraelskich. Nawet syna swego przeprowadził przez ogień na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami. Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach i pod każdym drzewem zielonym. Achaz prowadził pogańskie, bałwochwalcze życie. I gdy usłyszał o tym, że król Izraela sprzymierzył się z Asyrią i wypowiedział mu wojnę, przeraził się, bo wiedział, że nie może liczyć na Bożą pomoc. Czytamy: I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida. Aram stanął obozem w Efraimie. Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Efraim to inna nazwa północnego Izraela. Przymierze króla izraelskiego Pekacha i asyryjskiego Resina przeraziło Achaza. Mimo że zasiadał na tronie Dawida w Jerozolimie, nie mógł jako bezbożnik liczyć na Bożą ochronę. Król północnego Izraela był pewien, że z pomocą wojsk asyryjskich szybko zdobędzie Jerozolimę. Ale tak się nie stało. Bóg kieruje historią i zdecydował, że jeszcze nie nadszedł czas końca Królestwa Judzkiego. Jak wiemy, Jerozolima zostanie zdobyta wiele lat później, nie przez Asyryjczyków, a przez wojska babilońskie. Tymczasem Bóg posyła do króla Achaza swego sługę, proroka, by zaniósł władcy Jerozolimy pomyślne wieści. Czytamy: Pan rzekł do Izajasza: Wyjdźże naprzeciw Achaza, ty i twój synek, Szear-Jaszub, na koniec kanału wyższej sadzawki, na drogę pola falusznika. Dowiadujemy się, jak na imię miał pierwszy, starszy syn Izajasza. Jego imię, Szear-Jaszub, jest symboliczne. Oznacza: reszta powróci lub nawróci się. Także miejsce, w którym prorok wraz z synem ma spotkać się z królem Achazem, jest szczególne. Spotkanie ma nastąpić u końca kanału wyższej sadzawki, a więc w miejscu, w którym znaleźć można życiodajną wodę niosącą ukojenie spragnionym mieszkańcom Jerozolimy. Pamiętamy z relacji ewangelistów, że Jezus odwiedzał jerozolimskie sadzawki. Na przykład uzdrowił człowieka przy sadzawce Betesda. W tak gorącym i suchym klimacie, jak na Bliskim Wschodzie, sadzawki wypełnione chłodną, ożywczą wodą są prawdziwym błogosławieństwem. Co ciekawe, w języku hebrajskim słowo określające sadzawkę, berekach, wywodzi się z tego samego rdzenia, co słowo błogosławieństwa. Nowy Testament uczy nas, że prawdziwym błogosławieństwem stał się dla nas ten, który mógł powiedzieć: kto uwierzy we mnie, z jego wnętrza wypłyną źródła wody żywej. Miejsce, w którym prorok Izajasz ma spotkać się z królem Jerozolimy, nie jest więc przypadkowe. Nie przypadkiem też prorokowi ma towarzyszyć syn o imieniu Reszta Powróci. Było to zapowiedzią Bożego planu, planu zbawienia, ocalenia wiernej reszty Izraela. A oto co Bóg polecił przekazać królowi jerozolimskiemu. Od 4 wiersza 7 rozdziału Księgi Izajasza czytamy: powiesz do niego: uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków dymiących głowni, z powodu zaciekłości Rezina, Aramejczyków i syna Remaliasza. Dlatego, że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza, postanowili twą zgubę, mówiąc: wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabeela. Tak mówi Pan, Bóg. Nic z tego nie stanie się tak, bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin, i stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Ale jeszcze 65 lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Zasadniczą treścią tego poselstwa była wiadomość, iż król Achaz nie musi obawiać się dwóch sprzymierzonych wrogów z północy. Prorocza zapowiedź Izajasza spełniła się wkrótce. Damaszek został zburzony przez Asyryjczyków w 732 roku, a Samaria, stolica północnego Izraela, w 721 roku przed naszą erą. Wtedy przestało istnieć Królestwo Północne Izraela, czyli Efraim. Prorok Izajasz nie był fałszywym prorokiem. Jego słowa były prawdziwe, bo pochodziły od Boga. Ale czy król Achaz, człowiek bezbożny, niegodny tronu Dawida, uwierzy słowom Bożego proroka? Czytamy: i znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Bóg wiedział, że w sercu Achaza nie ma wiary. Postanowił więc potwierdzić słowa Izajasza szczególnym znakiem. Jednak Achaz w ogóle nie był tym zainteresowany. Nie chciał mieć nic do czynienia ani z Bożym prorokiem, ani z samym Bogiem. Czytamy: Achaz odpowiedział: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Achaz nie rozumiał spraw duchowych. Był zarozumiały, pyszny. Dlatego nie pojął słów przekazanych mu przez Bożego proroka. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc, domu Dawidowy. Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Achaz wywodził się z królewskiej linii Dawida, ale był ślepy duchowo, był człowiekiem niewierzącym i zabobonnym. Składał ofiary pogańskim bożkom. Niestety za jego przykładem poszła większość spośród ludu judzkiego. Izajasz widział duchowy i moralny upadek swego ludu i bolał nad duchową ślepotą króla Achaza. O ile bardziej nad stanem swego ludu bolał sam Bóg. Izajasz w jego imieniu wypowiada słowa: dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. To niezwykłe słowa. Dotyczą nie tylko ludu judzkiego, żyjącego 7 stuleci przed naszą erą. Izajasz zapowiada narodziny Mesjasza Izraelskiego z linii Dawida. Zapowiada dziewicze poczęcie i narodzenie Jezusa Chrystusa. Proroctwo Izajasza cytowane jest na pierwszych stronach Nowego Testamentu. Ewangelista Mateusz odwołuje się do słów proroka, opisując narodziny Jezusa. W pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy: oto w jakich okolicznościach przyszedł na świat Jezus Chrystus. Jego matka, Maria, była narzeczoną Józefa. Zanim się pobrali, okazało się, że Maria z mocy Ducha Świętego spodziewa się dziecka. Ponieważ Józef był dobrym człowiekiem i nie chciał jej publicznie oskarżać, postanowił bez rozgłosu zerwać zaręczyny. Ta myśl nie dawała mu spokoju. Pewnego razu, gdy zasnął, ukazał mu się anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie obawiaj się małżeństwa z Marią, gdyż dziecko, którego się spodziewa, poczęte jest z mocy Ducha Świętego. Urodzi ona syna, któremu dasz na imię Jezus, to znaczy Pan jest zbawieniem, bo On wyzwoli lud od grzechu. A to wszystko stało się dlatego, by spełniło się słowo Pana wypowiedziane przez proroka. Oto Panna zostanie matką i urodzi syna, który otrzyma imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Fakt, że anioł Pana powołał się na słowa Izajasza, potwierdza mesjańskie znaczenie tego proroctwa. Anioł przypomniał Józefowi, potomkowi Dawida, zapowiedź proroka, dlatego żeby nie miał on wątpliwości, iż dziecko w łonie Marii poczęte jest z mocy Ducha Świętego. To znaczy, że Maria jest dziewicą i nie ma żadnego powodu, by Józef zrywał zaręczyny. Ewangelista Mateusz w swoim opisie użył greckiego słowa parthenos, które oznacza dziewicę. Ludzie kwestionujący mesjańską treść proroctwa Izajasza wskazują na fakt, że w hebrajskim oryginale księgi Izajasza znajduje się słowo almach, to znaczy młoda panna, a nie betulach, czyli dziewica. Jednak normalnie także słowo almach oznacza młodą pannę pozostającą dziewicą. Na przykład w opisie wyprawy sługi Abrahama w poszukiwaniu narzeczonej dla Izaaka czytamy w księdze Genezis o Rebece. Panna to była bardzo piękna, dziewica, która nie obcowała jeszcze z mężem. Ona to zeszła do źródła i napełniwszy swój dzban wracała. Rebeka, młoda dziewczyna, wybrana przez sługę Abrahama na przyszłą żonę Izaaka, była dziewicą, co bez wątpienia wynika z relacji pierwszej księgi Mojżeszowej. A jednak, gdy sługa Abrahama rozmawiał z rodzicami Rebeki, mówił o niej jako o młodej pannie. W hebrajskim oryginale znajdujemy tu słowo almach, podobnie jak w proroctwie Izajasza. Hebrajskie słowo almach normalnie dotyczy więc młodej kobiety, która pozostaje dziewicą. Tak było w przypadku Marii, która była zaręczona z Józefem, ale nie żyła z nim. W starszych przekładach czytamy, że była poślubiona Józefowi, ale tłumacząc to na dzisiejsze warunki, mówimy, że była zaręczona z Józefem. W świetle żydowskiego prawa Maria była już uznawana za żonę Józefa, jednak przez okres roku pozostawała w domu rodziców, nie mieszkała z Józefem. Był to okres próbny, okres narzeczeństwa, w którym młoda panna zachowywała czystość, dziewictwo. Dlatego Józef chciał potajemnie zerwać zaręczyny, gdy dowiedział się, że Maria jest brzemienna. Dopiero wyjaśnienie anioła sprawiło, że Józef zrozumiał, iż Maria nie popełniła grzechu cudzołóstwa, że pozostaje dziewicą, a dziecię zostało poczęte w jej łonie w sposób cudowny, bez udziału mężczyzny, w mocy Ducha Bożego. Przypomnijmy słowa ewangelisty Mateusza, który przytacza wypowiedź anioła. Józefie, synu Dawida, nie obawiaj się małżeństwa z Marią, gdyż dziecko, którego się spodziewa, poczęte jest z mocy Ducha Świętego. Urodzi ona syna, któremu dasz na imię Jezus, to znaczy Pan jest zbawieniem, bo On wyzwoli lud od grzechu. Prorok Izajasz podaje inne imię Mesjasza, Zbawiciela, Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Gdy się zastanowimy, zauważymy, że treść tych imion symbolicznych Pan jest zbawieniem, Jezus i Bóg z nami, Emanuel, że treść tych imion jest zgodna, spójna, że te symboliczne imiona niejako wzajemnie się uzupełniają, że ich treść się dopełnia, sumuje. Jezus przyszedł, by wyzwolić lud od grzechu, jak podkreśla Ewangelia, a nie mógłby dokonać tego dzieła, gdyby nie stał się jednym z nas, co zapowiada prorok. Jest naszym Zbawicielem i Panem, jedynym, który może wyzwolić nas z więzów grzechu. Jest Bogiem, Bogiem z nami, Bogiem, który przyszedł do nas, wyrzekł się całego majestatu i chwały nieba, stał się człowiekiem, by oddać za nas swoje życie, by na siebie wziąć karę za nasz grzech. Pytanie, które musimy sobie zadać, wsłuchując się w słowa proroctwa i w słowa Ewangelii, pytanie, które szczerze musi postawić sobie każdy z nas, brzmi: czy znam swojego Zbawiciela? Czy uwierzyłem, zaufałem Mu? Czy żyję w bliskiej społeczności z Nim, Panem i Bogiem? Do treści proroctwa Izajasza, zapisanego w 7 rozdziale Księgi, wracać będziemy jeszcze nie raz, gdyż wiążą się z nim dalsze wypowiedzi wielkiego proroka, coraz wyraźniej opisujące nadchodzącego Mesjasza, Zbawiciela. W następnym, 8 rozdziale Księgi Izajasza ponownie czytać będziemy o Emanuelu, a w rozdziale 9 znajdziemy wspaniałe słowa: naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Nie mamy wątpliwości, o kim mówi Izajasz, wielki prorok żywego Boga. Zwany jest on ewangelistą Starego Testamentu i księciem proroków. Jego słowa potwierdzają wypowiedzi innych proroków, na przykład proroctwo Michała: Ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Nikt, kto uznaje i szanuje autorytet Pisma Świętego, nie może twierdzić, że prorocy Starego Testamentu nie zapowiadali nadejścia Mesjasza, o którym opowiada Ewangelia. Narodzonego z dziewicy Emanuela, potomka Dawida, księcia pokoju, Jezusa Chrystusa. Gdy Izajasz wypowiadał swoje niezwykłe proroctwa, jego rodacy z pewnością zastanawiali się, kiedy będą miały miejsce zapowiadane przez niego wydarzenia. Na jakiej podstawie ludzie współcześni Izajaszowi w ogóle mieli dawać wiarę jego przepowiedniom? My dzisiaj możemy z perspektywy wieków, setek, tysięcy lat dostrzegać wypełnianie się jego proroctw. Ale co miało być potwierdzeniem prorockiego autorytetu Izajasza dla współczesnego mu pokolenia? Izajasz zapowiadał także wydarzenia, które miały miejsce za jego życia. Wydarzenia, których świadkami byli współcześni mu mieszkańcy Jerozolimy. Na przykład, gdy na tronie judzkim zasiadł syn Achaza, Hiskiasz, Jerozolima została otoczona przez potężną armię asyryjską, dowodzoną przez Senacheryba. Po gorliwej modlitwie króla Hiskiasza w świątyni, prorok Izajasz przekazał ludowi Jerozolimy radosną wieść, że Pan ochroni miasto i nie dopuści, by wrogowie wdarli się do stolicy. Co więcej, Izajasz zapowiedział, że nawet jedna strzała wroga nie przedrze się poza mury Jerozolimy, a władca asyryjski szybko powróci do swego kraju, gdzie padnie od miecza. Trudno było zapewne uwierzyć w słowa Izajasza tym, którzy spoglądali z murów na potężną armię wroga, liczącą niemal 200 tysięcy żołnierzy. Każdy asyryjski wojownik był uzbrojony w łuk i nosił kołczan wypełniony strzałami. Czy to możliwe, by nikt z nich nie wystrzelił w kierunku Jerozolimy? Czy to możliwe, by setki tysięcy żołnierzy uzbrojonych po zęby nagle wycofały się spod miasta, które powinno z łatwością zostać zdobyte? A jednak wszystko, co zapowiedział Izajasz, spełniło się. W nocy wyszedł anioł pański i pobił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Czytać będziemy o tym w dalszej, historycznej części Księgi Izajasza. Relacjonuje to także druga Księga Królewska. Rano, kiedy wstali, wszyscy byli martwymi ciałami. Senacheryb, król asyryjski, zwinął obóz i odszedł do Niniwy. A gdy oddawał pokłon w świątyni Nisroka, jego synowie, Adramelek i Sarezer, zabili go mieczem. Prorocza zapowiedź Izajasza wypełniła się. Ludzie, żyjący wtedy w Jerozolimie, mogli przekonać się, że jest on prawdziwym prorokiem Pana. Podobnie my, dzisiaj, możemy obserwować wypełnianie się proroctw wielkiego Bożego proroka dotyczących narodzin i życia Mesjasza, a także proroctw sięgających aż po czasy ostateczne. Posłuchajmy, co jeszcze zapowiedział Izajasz odnośnie przyjścia na świat dziecięcia o imieniu Emanuel. Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. Jezus dorastał jak każde żydowskie dziecko. Śmietana i miód należały do skromnego, ale wartościowego pokarmu uboższych warstw izraelskiego społeczeństwa. Dalej czytamy: bo zanim chłopiec będzie umiał odrzucać zło, a wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś. I te słowa Izajasza wypełniły się. Gdy na świat przyszedł Jezus, ziemie, które kiedyś należały do Asyrii i Izraela, znajdowały się pod panowaniem nowego mocarstwa, Imperium Rzymskiego. My dzisiaj możemy cieszyć się, radować, że zapowiadany przez Izajasza Emanuel przyszedł na ziemię i dokonał dzieła zbawienia. Bóg jest z nami. Jest z nami w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym. On, Zbawiciel, Pocieszyciel, Doradca, przynosi nam wolność i pewność wiecznego życia.